O 8:15 niemieckie wojsko jechało Aleją Narodową. Po chodnikach szły tłumy, ale nikt nie przystawał, nikt się nie oglądał. Na placu staromiejskim przy grobie nieznanego żołnierza ludzie kładli stosy przebiśniegów i płakali. Ponoć nie było w tym strachu, nie było lamentu, nie było rozpaczy, był tylko smutek. Każdy z nas wziął na siebie 15 marca wielkie zadanie, pisała kilka dni później w tygodniku Przytomność reporterka Milena Jesenska. Zadanie brzmiało: być Czechem. Gest, który mogliby uczynić czescy mężczyźni 15 marca 1939 roku, byłby jedynie gestem samobójczym. Być może pięknie jest przelać krew za swoją ojczyznę, czyniąc bohaterski gest. Myślę nawet, że nie jest to specjalnie trudne. My jednak musimy robić coś całkiem innego. Musimy żyć. Musimy oszczędzać każdego człowieka, którego mamy, każdą siłę i siłkę. Nie ma nas wystarczająco dużo, byśmy mogli sobie pozwolić na gesty. Jest nas tu 8 milionów. Zbyt mało. Zbyt mało na samobójstwa, ale wystarczająco dużo na życie. A więc pracować jak zwykle. A jak się da, oszukiwać reżim, przede wszystkim zaś nie stawać się Niemcem. Przed południem, także Aleją Narodową, jechała Lida Barowa. Mimo że 2,5 miesiąca była już w Pradze, ciągle nie usunęła z samochodu niemieckich numerów. Kiedy zatrzymała auto, przechodnie spoglądali na tablicę i ze złością uderzali pięścią w dach. Trwało jeszcze lato 1939. Razem z piosenkarką Lubą Hermanową pojechały na mecz piłkarski. Wszyscy już mówili o wojnie, a Lida, wspominała koleżanka, od jakiegoś czasu zaczęła źle mówić po czesku, myliła słowa czeskie z niemieckimi. Tym razem siedziałyśmy na trybunie i nagle w afektowany sposób zaczęła krzyczeć: Herrgott, teraz mogli strzelić! Wie sagt man das nur tschechisch? No, tak, gola! Już wtedy powinno to nam, jej kolegom, coś zasygnalizować. Przynajmniej to, jak jest głupia. Nie wyobrażam sobie, aby tak niszczyła własne życie kobieta, która byłaby choć trochę inteligentna. Reżyser Ottakar Wawra pamięta, jak używała potem w Pradze puderniczki z fotografią Goebbelsa. Choć oczywiście nie ma do niej pretensji, była tylko kobietą. Straciła głowę. Kochała. Zapomniała o zasadach. Społeczeństwo czeskie miało pracować wyłącznie dla dobra III Rzeszy. Jak mi pani wytłumaczy, że przychodzi do nas tak wielu Czechów i pozdrawia Heil Hitler? Spytał Milenę Jesenską pewien Niemiec. Czechów? To na pewno pomyłka. Nie, to nie pomyłka. Wchodzą do nas do biura, wyciągają prawą rękę i mówią Heil Hitler. Dlaczego? Mógłbym pani opowiedzieć o pisarzu, który usilnie stara się o to, żeby jak najszybciej jego dramaty wystawiano na berlińskich scenach. Mógłbym pani opowiedzieć o wielu ludziach, którzy robią więcej niż muszą. Wyjątkowo gorliwie, niezmordowanie. A może Barowa nie była głupia, tylko chciała się urządzić, bo wierzyła, że i tak ostatnie zdanie w Europie będzie należało do Hitlera. Nie, nie, nie. Była tylko młodą kobietą. To jedyne wytłumaczenie, mówili jej obrońcy po latach. Stanisław Motl napisał w niej książkę. Ona jako gwiazda czuła się zwolniona z myślenia o rzeczach ważnych. Powtarzano potem, że 15 marca na zamku w Pradze Lida Barowa witała Hitlera. Nieprawda. Kiedy w listopadzie 1942 roku Goebbels na 3 dni przybył z wizytą do Pragi, Lida dostała nakaz opuszczenia miasta w tym terminie. Prawda. pałacu Lucerna, gdzie w barze spotykał się filmowy świat, była bojkotowana i wiele osób nie chciało się do niej przysiadać. Częściowo prawda. Miała przyjaciół. Pomagał jej Miloš Havel, wujek kilkuletniego Wacława, założyciela Barrandowa, czeskiego Hollywood. Właściciel kina, do którego przychodziła jako dziewczynka. Z rozmazanym cukierkiem malinowym na twarzy, żeby wydać się bardziej dorosła. Teraz wijący się jak piskorz, żeby uratować czeski film we własnej wytwórni, w której naziści odebrali mu 51% udziałów. Jego dyplomacja doprowadziła do sukcesu. Z 40 filmów czeskich w latach 1939-45 żaden nie było treści nazistowskiej. Choć w pozytywnym świetle nie można było pokazywać Żydów, a tematem tabu byli studenci. W 1939 roku, po manifestacjach w Dzień Święta Narodowego, Niemcy zamknęli przecież wszystkie czeskie uczelnie. A w obozach koncentracyjnych od razu znalazło się 1200 studentów. Czesi mieli być tylko niemiecką siłą pociągową. W protektoracie Barrowa nakręciła swoje 4 najlepsze czeskie filmy z rolami wampów. Dostała propozycję z Włoch. Zagrała u Guazzoniego i De Sicchi. A drugą osobą z kręgu Lidy była Adina Mandlowa. Aktorka i koleżanka, która później swoimi prochami nie chciała ludziom zapaskudzić ogródków. Rozmawiały kiedyś z Adiną o mężczyznach. Lida żartowała, że na zjazd jej kochanków nie wystarczyłaby wielka sala Lucerny. Ty, Liduszko, powiedziała Mandlowa, musiałabyś wynająć cały stadion na Strachowie pod hasłem każdy Czech raz w życiu na Strachow. W tym czasie dwóch Czechów starało się o jej względy. Szef kancelarii prezydenta Hachy i minister przemysłu. Ponoć jeden z nich powiedział... To kobieta z klasą. Pociąga ją siła, a odpycha upadek. Nie wiadomo, czy spełniła nadzieje ministra. Barrowa była dyskretna. To, co wiemy o życiu uczuciowym i intymnym Lidy, zostało jej wyrwane siłą. Gdy Armia Czerwona w kwietniu 1945 roku dochodziła już do Bratysławy, ostrzegano Lidę, że musi uciec. Przecież nikomu nic nie zrobiłam. Niemcy nie chcieli mieć ze mną nic wspólnego. Sami wyrzucili mnie z filmu. I to wszystko działo się jeszcze przed wojną, tłumaczyła. Nie przewidziała, że gdy po wojnie niektórzy naziści znikną, właśnie ona będzie uznana za osobę, która zna ich tajemnice. Kiedy jednak ponad 2 miliony Niemców zaczęło uciekać z Czech, wyjechała samochodem z zaprzyjaźnioną rodziną. Zatrzymali się w jakiejś wsi. Amerykanie wysadzili mosty i nie mogła dojechać do Monachium. Miesiąc pomagała w polu rolnikowi, u którego zamieszkała. Na polu spotkał ją amerykański żołnierz Peter. Zakochał się. Peterowi i jego kolegom pozwalała obserwować się podczas kąpieli w potoku. Peter i koledzy należeli do CIC, Counter Intelligence Corps, poprzedniczki CIA. Potem zakochał się w niej przełożony Petera, major Mosch, oficer wywiadu. Zostawiła żołnierza i przeniosła się do willi majora w Monachium. Żyli razem ponad 2 miesiące. Major mieszał jej ulubione koktajle i bezustannie pytał... Po aresztowaniu Amerykanie powiedzieli Barrowej, że Goebbelsowie otruli 6 swoich dzieci, a potem popełnili samobójstwo. Oznajmili Lidzie, że znalazła się na liście przestępców wojennych. I przekazali aktorkę Czechosłowacji. Stanisław Motl 10 lat poświęcił na szukanie w Europie odpowiednich dokumentów. Nie mam najmniejszego śladu, mówi, aby Lida Barrowa w czasie wojny kolaborowała z Rzeszą. Jej winą było, że Żyła tylko swoją karierą i niczym więcej. Naziści byli dla niej publicznością kinową. Kiedy Barowa w praskim areszcie słyszała na własny temat dwie powtarzające się opinie – ty głupia krowo i ty kurwo, jej koleżanka Adina Mandlowa jechała do znajomych za Pragę. Przez całą okupację krążyły plotki, że Mandlowa jest kochanką Karla Hermana Franka, ministra Rzeszy dla Czech i Moraw. W miejscowości Beroun zobaczył ją policjant i krzyknął: ptaszek ucieka za Frankiem! Uzbrojeni w bagnety gwardziści wlekli ją przez rynek, prosto na dworzec, żeby dowieźć do Pragi. Ludzie, dla których występowała tu rok wcześniej, krzyczeli: gdzie masz Franka, żeby ci pomógł? Tłum rzucał kamieniami nawet w pociąg. W areszcie sprowadzono do Adiny fotoreporterów i kazano jej pozować, jak wykonuje fizyczną pracę. Po uniewinnieniu w 1946 roku Adina Mandlowa podupadła na zdrowiu. Ciągle widziano ją pijaną. Mandel to w czeskim i niemieckim migdał. Więc powstało powiedzenie: Barowa ma oczy mandlowe, a Mandlowa barowe. Do aresztu nadeszły dwie wiadomości. Matka zmarła na atak serca w czasie przesłuchania. W momencie, kiedy śledczy po raz kolejny zaczął do niej krzyczeć: gdzie jest cała biżuteria Lidy? Miała 56 lat. Siostra Zorka Janu odnosiła sukcesy na scenie. Szła na próbę, gdy drogę zagrodził jej aktor i komunista Wacław Wydra. Siostra Lidy Barowej nie może być czeską aktorką, oznajmił i nie wpuścił Zory do teatru. Napiła się benzyny, ale ją odratowano. Po pogrzebie żony Karel Babka trafił do szpitala. Aby nowotwór nie przerzucił się wyżej, amputowano mu nogę. Gdy wrócił do domu, Zorka nic nie jadła. Była wychudzona i kilka razy dziennie wpadała w amok. Cały czas się kąpała, wycierała do sucha i znów wchodziła do wanny. Powtarzała: ja muszę być czysta. Gotował obiad, gdy kątem oka zobaczył, że z okna łazienki na piętrze spada przed dom duży ręcznik. Usłyszał, że ręcznik głucho uderza o betonowe schody. Miała 23 lata. Problemy Lidy Barowej po wojnie wzięły się także z tego, że jej naród miał problem sam z sobą. W kraju, który został ograbiony z ziemi przez sąsiadów, w tym przez Polskę, zwyczajny Czech wykonywał, jak chciała Milena Jesenska, swoje zadanie bycia Czechem. Pracował, aby przetrwać. Ruch oporu propagował hasło: pracuj powoli. Czech mógł pracować dla Niemców lub pracować dla Niemców. 18-letni Józef Szkworecki, później znany pisarz, zaraz po maturze w 1942 roku dostał nakaz pracy w fabryce zbrojeniowej. Miał do wyboru fabrykę broni w Bremen, gdzie ciągle trwały naloty dywanowe, albo fabrykę części do niemieckich Messerschmittów w swoim spokojnym miasteczku Nachod. Wybrał pracę bez nalotów. Jednak w świecie zbrodni nie można być gdzieś na zewnątrz. Wiele rzeczy wyjaśnia postawę Czechów, co nie znaczy, że to, co się wydarzyło, nie dotknęło ich jednak. Dotknięci nosili w sobie jakieś poczucie współwiny. Mogli sobie tego nie uświadamiać. Mogli intuicyjnie odreagowywać na Barowej i Mandlowej, na osobach, które w ich pojęciu z własnej woli obcowały z katem. Życie Lidy Barowej nie znosiło próżni. Wkrótce po śmierci matki i siostry do aresztu na widzenie przyszły dwie osoby. Oświadczyły Lidzie, że ją kochają. Nie znała bliżej żadnej z nich. Pierwszą była Marcela Nepowimowa, aktorka młodsza o 5 lat od Lidy. przyniosła fiołki i spytała, co może dla niej zrobić. Zająć się tatą, poprosiła Lida. Drugą osobą był młodszy o 10 lat aktor Jan Kopecki. Miał sprawdzone informacje, że Barowa niedługo wyjdzie bez procesu. A ja zostanę pani mężem, oznajmił. Po półtora roku Lida Barowa opuściła areszt. Śledztwo wykazało, że kontaktowała się z nazistami wyłącznie w sprawach kariery. Ślub wzięli pod koniec lipca 1947 roku, na pół roku przed ostatecznym przejęciem władzy przez komunistów. Jana Kopeckiego po ślubie wyrzucono z pracy, więc stworzyli dwuosobowy teatr lalkowy i podróżowali po kraju. Zbliżał się komunistyczny pucz 1948 roku, gdy w domu w Pradze, wciąż ta sama willa Okręt, zadzwonił telefon. Niech pani ucieka.
Znów panią zamkną, szepnął ktoś i się rozłączył. Do dziś nie wiadomo kto.
Jana nie było w domu, wyjechał z kolegą. Od kilku tygodni dom obserwowali tajniacy. Marcela dała jej płaszcz i Lida spokojnie wyszła, bez torebki, jakby szła na krótki spacer. Kiedy straciła dom z oczu, zaczęła biec i dobiegła do mieszkania koleżanki z aresztu. W tym czasie Kopecki zadzwonił do domu, że ma awarię samochodu, ale Karel Babka udał, że go nie poznał i powiedział, że Barowa i Kopecki wyjechali na Morawy szukać pracy. Jan poszedł się poradzić koleżanki Lidy z aresztu, co to może znaczyć. Futra Barowej były wciąż zarekwirowane w policyjnym składzie. Kopecki przyniósł stare, wyliniałe futro, przekupił magazyniera i wyciągnął najefektowniejszy w całym protektoracie płaszcz z norek. Sprzedał go na łapówkę dla trzech pograniczników. Podczas ucieczki, która udawała podróż, Lida była przefarbowana na blond i nosiła okulary o mocnych szkłach. Do Salzburga przyjechali w tym, co mieli na sobie. Zatrudnili się w kafe Mozart. Lida została barmanką. Szybko rozeszło się, gdzie wielka gwiazda serwuje koktajle. Mówiono, że zarobiła majątek na napiwkach. Rozeszła się z Kopeckim. Zagrała w 5 hiszpańskich filmach. Zagrała u młodego Felliniego w Wałkoniach. Miała 37 lat. We Włoszech pojawiły się aktorki od niej młodsze, Sofia Loren i Gina Lollobrigida. Wyszła za mąż za austriackiego lekarza, właściciela sanatorium. Po 3 latach została wdową. W 1958 roku odeszła z filmu z powodu przestarzałych środków wyrazu. Grała w teatrach Hanoweru, Bonn, Wiednia i Stuttgartu. Była najbardziej znaną czeską aktorką w Europie, choć w Czechosłowacji prawie nikt o tym nie wiedział. Ostatnią jej rolą, 1982 rok, była rola największej antyfaszystki wśród aktorek, Marleny Dietrich. Wycinki prasowe na temat Barowej w Bibliotece Stołecznej kończą się w roku 1948, a potem zaczynają się w 1990. Chyba najdłużej w Czechosłowacji była na czarnej liście cenzury, mówię. Ależ skąd, zaprzecza dziennikarka filmowa Ewa Zaoralowa, dziś dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Jak to, nie figurowała? Nie, bo nie istniała żadna lista nazwisk, których nie można było napisać czy wypowiedzieć na głos. To skąd wiedziano, że był zakaz? Każdy musiał sam wyczuć, kogo nie wolno mu wymienić. Na przykład przez lata zbiorowe wyczucie powodowało, że nie wymieniało się publicznie nazwisk Jane Fondy i Ingmara Bergmana. Bo zaprotestowali przeciwko okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego w 1968 roku. Wielbicielka z fijołkami, Marcela Nepowimowa, Porzuciła aktorstwo, zajęła się opieką nad starszym od siebie o 23 lata Karelem Babką. Wzięli ślub. Amputacja nogi nie uchroniła go przed rakiem. I zmarł 12 lat później. Powiedziała potem, że ich miłość była więcej warta niż wszystkie role, jakie mogła jeszcze dostać. Państwo zajęło ich dom w kształcie statku. Marcela i Karel dostali nakaz wyprowadzki do małej wsi w Sudetach. Była zima. Weszli do rozwalającej się chałupy bez żadnego ogrzewania. Karelowi jako burżuazyjnemu urzędnikowi nie przysługiwał przydział węgla. Marcela chodziła z piłą do lasu. Pracowała w fabryce sztucznej biżuterii. Lida pod fałszywym nazwiskiem przesyłała im paczki. Kiedy Marcela pochowała męża, wróciła do Pragi. Po latach starań o paszport w 1982 roku władze puściły ją za granicę. Odnalazła Lidę w Salzburgu i zajęła się nią. Barowa nie umiała ani gotować, ani sprzątać. Po śniadaniu i spacerze wracała do domu i odpoczywała na kanapie. Latem chadzała na swoją prywatną plażę nad jeziorem. W mieszkaniu Marceli Lida Barowa zatrzymała się pod 1989 roku, kiedy przyjechała do Pragi. Babkowa mieszkała w bloku. Lida 3 dni wahała się, czy wyjść z mieszkania, ale mała przestrzeń 37 metrów kwadratowych była nie do wytrzymania. Wyszła. Szła na plac Wacława, wiedząc, jak powiedziała potem w wywiadzie, że cokolwiek złego ludzie o niej powiedzą, i tak będzie to za mało. Na spotkanie z nią w wielkiej sali Lucerny przyszły tłumy wielbicieli. Pierwsze pytania we wszystkich wywiadach dotyczyły Goebbelsa. Kiedy 2 lata później siedziała na kanapie w Salzburgu i czekała na śmierć, powiedziała do pani Trzesztikowej, że tata często powtarzał: Lida, cokolwiek by się działo, ty idź dalej. I tak zawsze było. Szłam dalej. Ale ja, proszę pani, już nie chcę dalej. Ja odmawiam. Po śmierci okazało się, że cały majątek Lidy dostał ogrodnik z pobliskiego zakonu w Salzburgu. Miał 52 lata, a ona 83, gdy jako wielbiciel przyszedł po autograf, wyznał jej miłość. Marcela mówiła, że jest za młody. Lida się obrażała. Przecież się zakochał, mówiła drugiej matce. A kiedy jesteś w Pradze, gotuje mi zupę. Na 2 lata przed śmiercią przestała poznawać ich oboje. 9 lutego 2001 roku w wielkiej sali krematorium na Strasznicach w Pradze wielbiciele żegnali ją usprawiedliwieniem. No cóż, była tylko kobietą. Chyba nikt nie powiedział, że ci, którzy doprowadzili ją do upadku, byli tylko mężczyznami.